Naszym gościem jest pan minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam państwa.
Panie ministrze, wczoraj minęła rocznica ogłoszenia przez Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego na terenie wówczas PRL. Teraz dni, w których też pamiętamy o masakrze na Wybrzeżu, o kopalni Wujek, więc taki polski grudzień to jest miesiąc dość tragiczny w naszej historii, ale może zaczniemy od stanu wojennego, panie ministrze, dlatego że no, coraz dalej jesteśmy od tych wydarzeń, a tworzą się różnego rodzaju takie mity, no na przykład takie coś, że mit mniejszego zła, że generał Wojciech Jaruzelski, wprowadzając stan wojenny, w zasadzie uchronił Polskę przed czymś straszniejszym, co mogłoby nadejść ze wschodu. Więc może odmitologizujmy tę naszą historię.
To trzeba zacząć od tego, że stan wojenny był ostatnią próbą dokonaną przez komunistów, ostatnią próbą zatrzymania władzy. Dlatego, że pamiętajmy, iż po pierwszej pielgrzymce Ojca Świętego do Ojczyzny w 79 roku, pielgrzymce, która rozbudziła polskie nadzieje, która dała wiarę w to, że możemy odzyskać wolność, pojawił się wielki ruch Solidarności, który właściwie wydawało się już jest nie do powstrzymania. I w tym momencie komuniści podejmują ostatnią rozpaczliwą próbę uratowania władzy, uratowania tego wszystkiego, co trwało w Polsce od 1945 roku, a co przyniesione zostało na sowieckich bagnetach, czyli komunizmu, czyli PRL-u. I taka była istota wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. To była rozpaczliwa próba uratowania się komunistów przy władzy, a jednocześnie dokonano wtedy rzeczy, która jest niebywałą zbrodnią i to jest chyba nawet większa zbrodnia niż pozbawienie wolności tylu tysięcy ludzi. Mianowicie próbowali wtedy komuniści z Jaruzelskim na czele przetrącić polski kręgosłup, pozbawić ludzi nadziei, wpędzić ich w taki marazm, stłamsić ducha narodu. A duch narodu jest rzeczą najważniejszą. Duch narodu pozwalał Polakom przetrwać nawet wtedy, kiedy nie byliśmy suwerennym państwem, czy wtedy, kiedy byliśmy pod zaborami, czy w niewoli. Tym był w istocie stan wojenny. Natomiast próba zmitologizowania stanu wojennego podjęta przez komunistów miała miejsce już w latach 80. Już wtedy próbowano przedstawiać decyzję Jaruzelskiego jako decyzję niezwykle trudną, on sam też zresztą o tym mówił, ale decyzję konieczną wobec potencjalnej interwencji sowieckiej w Polsce. Później też taką próbę mitologizacji stanu wojennego podjęto na początku III Rzeczpospolitej. Odbywało się to w ramach też swego rodzaju relatywizowania powojennej historii Polski, podjętej w okresie transformacji ustrojowej, relatywizacji historii i przedstawianiu powojennej walki o niepodległość jako sporu dwóch obozów, w których każdy miał rację. Rację mieli w latach 40. i 50. żołnierze wyklęci, rację mieli ci, którzy z nimi walczyli, rację mieli ci, którzy przeciwstawiali się komunizmowi, ale rację też miało tak zwane reformatorskie skrzydło PZPR i wreszcie racja w jakimś sensie leżała po stronie Jaruzelskiego i jego ekipy w roku 81. Tak to przedstawiano w pierwszych latach III Rzeczpospolitej. Do takiej mitologii odwołują się również i współcześnie niektóre środowiska, ale mitologia ma to do siebie, że niewiele ma wspólnego z prawdą. Na podstawie dokumentów, które znamy, na podstawie dokumentów, które znajdują się również w archiwach sowieckich, a które szczególnie na początku III Rzeczpospolitej już były badaczom i historykom znane. Ujawniał je m.in. Władimir Bukowski. Mamy do czynienia z sytuacją, w której Rosjanie absolutnie wkroczyć do Polski nie mają ochoty. Mają związane ręce konfliktem w Afganistanie. Jaruzelski ich zapewnia, że poradzi sobie sam z opozycją solidarnościową, ale to jednocześnie Jaruzelski i jego kamaryla prosi Rosjan o to, iż w sytuacji, gdyby sobie jednak nie poradził, żeby doszło do interwencji. A zatem zupełnie inaczej rzecz w świetle dokumentów znajdujących się w archiwach wygląda, niż starają się to przedstawiać ci, którzy są spadkobiercami wprost, czy spadkobiercami ideowymi tych, którzy 39 lat temu dokonali tej potwornej komunistycznej zbrodni, jaką był stan wojenny.
Panie ministrze, pan spotyka się z kombatantami, spotyka się z osobami represjonowanymi. No i może kilka zdań na temat tych spotkań, o czym mówią, bo to są zazwyczaj ludzie, których Trzecia Rzeczpospolita jakby wykorzystała i wypluła do pewnego momentu. Dopiero teraz odnajdujemy te osoby jako państwo, mam na myśli jako państwo i pan minister też osobiście jako odpowiedzialny za urząd spotyka się z nimi, no i przywraca pamięć państwa o nich, ponieważ oni zachowali godność, oni nie wyciągali po nic ręki, oni się z komunistami nie dogadywali gdzieś tam przy różnych stolikach i podstolikach, tylko zawsze pozostali wierni tej idei solidarności, którą w sercu nieśli.
Między innymi teraz jestem w Małopolsce, gdzie miałem całą serię spotkań indywidualnych, oczywiście w tym rygorze sanitarnym, który obowiązuje zarówno z kombatantami wojennymi, jak i z działaczami opozycji antykomunistycznej. No, ten rok jest wyjątkowy, nie możemy zaprosić jak co roku tych ludzi na spotkanie opłatkowe, które zazwyczaj odbywało się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, tylko z opłatkiem od biskupa polowego Wojska Polskiego i prezentami od urzędu spotykamy się w ich domach. Oni mówią jedną bardzo ważną rzecz, która istotnie potwierdza stan faktyczny. To dopiero od 5 lat państwo polskie opiekuje się działaczami opozycji antykomunistycznej i osobami represjonowanymi z powodów politycznych w latach 50., 60., 70. i 80. To dopiero w 2015 roku Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, którym mam zaszczyt kierować, stał się tą instytucją, której ci działacze są podopiecznymi. W 2017 roku udało się wprowadzić przepisy, dzięki którym działacze opozycji antykomunistycznej zostali zrównani w uprawnieniach z kombatantami okresu wojennego. Otrzymują dożywotnie świadczenie wypłacane co miesiąc, świadczenie pieniężne. Objęci są preferencyjną opieką medyczną. Mogą korzystać z różnego rodzaju programów pomocowych, takich jak chociażby dofinansowanie pobytu w sanatoriach. Mogą otrzymywać wsparcie finansowe, jednorazowe lub okresowe, wypłacane właśnie przez Urząd do Spraw Kombatantów. I wreszcie od tego roku, dzięki decyzjom politycznym, dzięki przyjętej przez parlament nowelizacji ustawy, działacze opozycji antykomunistycznej, którzy z uwagi na swoje zaangażowanie w latach 80. chociażby tracili pracę i nie wypracowali sobie odpowiednich emerytur, czy też mają niskie renty, z takim stanem rzeczy już nie muszą się spotykać. Mianowicie została przyjęta nowelizacja ustawy, dzięki której każdy działacz opozycji antykomunistycznej, który posiada emeryturę lub rentę niższą niż 2400 zł, otrzymuje od państwa dodatek, świadczenie wyrównawcze, tak aby emerytura i renta osoby zaangażowanej w walce o niepodległość nie była niższa niż dwukrotność najniższej emerytury, żeby nie była niższa niż 2400 zł plus dodatek wypłacany co miesięcznie wynoszący teraz około 450 zł. Ale oni właśnie mówią o tym, że dopiero rząd Zjednoczonej Prawicy, dopiero rządy Prawa i Sprawiedliwości w sposób prawdziwy zaopiekowały się działaczami tego powiedzmy drugiego, trzeciego szeregu, którzy nigdy w latach 90. i 2000. nie otrzymali takiego wsparcia i którzy byli traktowani jako no często trampolina dla tych, którzy władzę otrzymywali. To oczywiście nie zaspokaja wszystkich potrzeb tego środowiska. Pracujemy nad nowymi też rozwiązaniami, które mam nadzieję niedługo też będą przyjęte. Chodzi o jeszcze lepsze poprawienie ich bytu. Ale to, co jest niezwykle ważne, to w myśleniu państwa polskiego działacze opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowane z powodów politycznych, traktowani są tak samo jak kombatanci walczący o wolność w czasie II wojny światowej i w okresie tuż powojennym, bo choć prowadzili oni walkę bezorężną, ale prowadzili walkę o to samo, o co walczyli kombatanci i żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, żołnierze niezłomni, o niepodległość Polski.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę.
Dziękuję ojcu, dziękuję państwu, pozdrawiam serdecznie.
Z panem Bogiem.